wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co za mądrość, która mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czyż nie jest to cieśla syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj w Ewangelii mamy taką sytuację niecodzienną, ponieważ bardzo często mamy opisy, kiedy Jezus musiał uciekać przed tłumem, kiedy go ganiali, kiedy go tam za rękaw dosłownie ciągnęli, żeby kogoś uzdrowił. Pamiętacie taki tłok wokół domu Jezusa, że przez dach musieli kogoś spuszczać, a to Jezus tłum na niego napierał, tydzień temu mieliśmy. Tłum na niego napierał i ta kobieta go się tam z tyłu dotknęła, a to Jezus musiał wchodzić na łódkę, żeby trochę odpłynąć, bo tłum był taki, że musiał z łódki. I rzesze, 5000 wokół Jezusa i ich nakarmił. Ciągle Jezus i tłumy chodziły, szukały, a dzisiaj Jezus na bezrobociu jest, bo go nikt nie potrzebuje. Przyszedł do swojego rodzinnego miasta, do Nazaretu. Kochani, zgodzicie się z tym, że świat naszego dzieciństwa, nawet jeśli w tym świecie były jakieś traumatyczne przeżycia, nawet jeśli w tym świecie był jakiś tam alkoholizm ojca, jeśli były kłótnie rodziców, to generalnie świat dzieciństwa jest dla nas czymś pięknym. A, dzieciństwo, o, moja szkoła podstawówka, o, tutaj kiedyś na tym boisku grałem w piłkę. I Jezus też wracał do swojego świata dzieciństwa. Nazaret, podwórko, koledzy, jakieś tam szałasy też budowane, jakieś drzewa, na które wchodzili. No, był Jezus normalnym dzieckiem, jak wszyscy, którzy go w Nazarecie otaczali. I może nawet szedł z taką szczególną nadzieją i radością, że będzie im mógł jako Mesjasz usłużyć, że po znajomości, nie wiem, czy to pojęcie funkcjonowało w terminologii Pana Jezusa, że może jeszcze więcej im powie i więcej uzdrowi, ale oni nie mieli ochoty. Oni nie mieli ochoty, a zastopowała ich pycha. Pycha, która odbiera człowiekowi rozsądek i precyzję myślenia, bo oni widzieli, że jest mądry. On wygłosił w synagodze naukę. Oni widzieli, że jest mądry i mówią, no on jest mądry, ale jaki on jest mądry? No robi cuda. No robi cuda, ale jak on może robić cuda? No. Proszę Państwa, bo pycha czyni człowieka głupim. Jezus, pamiętajcie, jest, przepraszam za słowo, powiem je prowokująco, fanatykiem wolnej woli. Chcesz? Dostaniesz. Nie chcesz? Nie dostaniesz. Jezus o nic się tak nie troszczy, jako spełnienie wolnej woli człowieka. Nie chcecie mnie? Nie chcecie cudów? Idę do następnych okolicznych wsi. Pan Bóg się bardzo troszczy, żeby pokazać nam, bo On to widzi. On widzi nasze serce. Nasze serce, które jest naszym najgłębszym pragnieniem. Czego Ty chcesz? Kto to jest ten ja, moja tożsamość osoby? To jest moje chcenie. Moja osoba jest oparta na fundamencie mojej wolności, że ja jestem wolny i ja czegoś chcę. I jaki jestem ja? Ja jestem taki, jak moje najgłębsze chcenie. I tutaj mamy ogromny bałagan, proszę Państwa. Chłopak siedzi z dziewczyną. Wiesz, seks dla mnie nie jest najważniejszy, ani pieniądze. Chodzi mi tylko o to, żebyśmy kiedyś na emeryturze trzymali się za ręce, wychowywali nasze wnuki. I tak plecie, a w miesiąc po ślubie już widać, o co mu naprawdę chodziło. I proszę Państwa, to nie to, że ten chłopak cynicznie jej kłamie. On w to wierzy. My wierzymy w swoje, ja bym to nazwał, boczne pragnienia, które ukrywają nasze najistotniejsze pragnienia. Najistotniejsze pragnienia. I Pan Bóg, On widzi, czego my naprawdę chcemy, czyli kim jesteśmy, bo chcenie to jest moje jestestwo. On nam musi to pokazać. My zresztą też, kochani, ciągle pytamy, czy ty tego chcesz. Ja Państwu kiedyś opowiadałem o siostrze zakonnej, którą dałem taką drobną książeczkę z obrazkami. Od razu mnie zapytała, a ksiądz to dla mnie kupił, czy od kogoś dostał? A ksiądz to kupił. A przepraszam, czy pani do mnie specjalnie pojechała? Przyjechała, czy pani tu przychodziła obok mnie? Pamiętacie film Dawida Lyncha, Prosta historia? Stary człowiek chce się pogodzić z bratem i przez tam kilka stanów Ameryki Północnej jedzie na traktorku na kosiarce do niego. Nie chce, żeby go nikt odwoził. On sam na tym traktorku będzie jechał. I to jest piękna scena końcowa, kiedy przyjeżdża już do niego po paru tygodniach podróży tym traktorkiem z przeciętną prędkością tam 20 na godzinę i woła do niego, do brata. I ten brat wychodzi przed dom na balkoniku takim, schorowany i mówi, przyjechałeś do mnie tyle kilometrów na tym traktorku? A on mówi, no. I koniec filmu. To jest rozmowa dwóch facetów, proszę Państwa. Charakterystyczna dla płci męskiej. Ale jemu chodziło o sprawdzenie. Czy ty żeś do mnie na tym przyjechał? To było pytanie, proszę Państwa, czy ty mnie kochasz? To ty do mnie tu piechotą szedłeś od autobusu tyle kilometrów. To ty naprawdę oddałeś dla mnie krew, tak? Bóg ma te same pytania, które my mamy do siebie. Czego ty? To ty naprawdę chcesz mnie? Proszę księdza, moja siostra dla mnie tam oddała, przyjechała, ona chciała to zrobić. I Bóg chce nam pokazać, czego my chcemy. I Bóg mówi tak, chcesz mnie? Wydział propagandy chrześcijańskiej odpowiada, jasne, Panie Boże, że Cię chcę. To Pan Bóg mówi, pokażę Ci, czego chcesz, czy chcesz mnie naprawdę, czy jestem dla Ciebie najważniejszy. Mianowicie przyjdę do Ciebie przez kogoś, kto jest niższy od Ciebie. Przynajmniej tak będziesz to pojmował. I teraz, czy Ty mnie przyjmiesz? Proszę Państwa, to jest mniej więcej coś takiego, jakby więźniom obozu koncentracyjnego dać bułkę zawiniętą w brudny papier. Im się naprawdę chciało zjeść. I zjedliby wszyscy. Zjedliby wszyscy. Najbardziej zabrudzony chleb by zjedli i jeszcze by się o niego bili. My już tak głodni nie bywamy. My, gdyby ktoś nam podał coś brudnego, trochę spleśniałego, byśmy powiedzieli nie dziękuję, bo my głodni tak nie chodzimy, jak oni chodzili. I Pan Bóg, przepraszam, chce nam swoją prawdę podać w takim troszeczkę brudnym opakowaniu i powiedzieć, chcesz mnie? Chcesz naprawdę? I to jest właśnie próba pokory, przed którą każdy z nas staje, żeby się sam dowiedział, czy chcemy Pana Boga. Czy jest dla mnie Bóg najważniejszy, czy dla mnie najważniejsze jest coś innego? Proszę Państwa, kiedy się pochylamy przed papieżem, może ktoś z Państwa miał okazję całować Ojca Świętego w pierścień, to się wcale nie uniżamy, bo Ojciec Święty jest wielki. Wielki urząd, Jan Paweł II, nieprzeciętna osobowość, Benedykt XVI także. Kiedy idziemy do dyrektora i mówimy, Panie Dyrektorze, witam serdecznie, to się przed niczym nie uniżamy, wręcz przeciwnie, przez to chcemy iść do góry. Kiedy młody człowiek mówi, no ten rockman to jest odlotowy muzyk, fantastyczny, mam jego zdjęcia i pokłoniłbym mu się w pas na koncercie, będę rzucał mu kwiaty, to ja się nie uniżam, bo ten rockman, zakładamy, jest ode mnie rzeczywiście o wiele lepszym muzykiem, jakimś tam artystą. To samo dotyczy aktorek, sportowców, wiwatowanie na cześć kogoś. Uniżysz się nie wobec papieża, biskupa, prezydenta, takiego czy innego, pisarza, kogoś sławnego. Uniżysz się wobec kogoś, to jest od Ciebie niżej. A żeby poznać, że ktoś jest niżej, musisz się zbliżyć. Proszę Państwa, my zawsze mamy taki troszeczkę lekki kult osób obcych, bo my ich nie znamy. Proszę zwrócić uwagę, taka zwykła sytuacja z towarzystwa, kiedy jesteśmy, mamy gości w domu i siedzą przy stole i gość rozleje herbatę, to my mówimy, no nic się nie stało, w ogóle o co drobiazg, ja w ogóle lubię, jak mi herbatę rozlewają na stół. Natomiast kiedy mąż rozleje identyczną herbatę na identyczny stół, ty ciamajdo, no widzicie Państwo, no to ciamajda, no szlanki nie umie utrzymać. Dlatego, że ten gość to jest trochę taki tajemniczy z dalekiego świata. Pamiętacie, kochani, w jednej z ostatnich scen lalki Prusa, kiedy Schumann opowiada, już nie pamiętam, Wokulskiego, mniejsza z tym, mówi o Łęckiej, że Łęcka poszła do klasztoru. I Schumann mówi, dziwna to kobieta. A i Ochocki mówi, one wszystkie są dziwne, dopóki nie okazują się głupie i proste. Ale to nie była to z adresem pani. Chodzi mi, proszę Państwa, że w ogóle człowiek wydaje się wielki i wspaniały, ale jak go poznamy z bliska, męża, kolegę z pracy. Ja zawsze opowiadam tutaj z rozrzewnieniem właśnie w przeszłość, jak w 79 roku żeśmy z kolegami tutaj na krakowskim przedmieściu 200 metrów stąd usiedli do pierwszego kolacji w seminarium jako klerycy pierwszego roku, proszę Państwa, nikt z nas nic nie zjadł. Wszyscy się przez pół godziny częstowaliśmy, bo to my klerycy święci, może kolega herbatki, może kolega, ale po dwóch miesiącach już wiedzieliśmy, jak się do swojego dzbanka nalewa. To żeśmy już wiedzieli. Chcesz się poniżyć? Pan Bóg kogo ci da na to poniżenie, na tą próbę? Kogoś, kogo poznałeś? Z kim jesz? Jak to mi kiedyś jeden starszy ksiądz powiedział, nic tak ludzi nie łączy, jak sikanie do jednej ubikacji. Przepraszam za cytat, może to już upał. Ale właśnie z kim jesz, z kim chodzisz po domu, to już opadła ta cała elegancja, prawda? Bo po ślubie to nieraz panna młoda nie wie, czy przy mężu suknię ślubną zdjąć, ona tak by chciała cały czas wyglądać. No nie, potem już chodzą szlafroki, kapcie, papiloty, to, prawda, te podarte podkoszulki. I to jest człowiek, który ci przyniesie Boga. Proszę Państwa, to jest człowiek, który ci przyniesie Boga. Oczywiście papież nam przynosi Boga, może daj Boże ksiądz Piotr komuś przynosi Boga w niedzielę na 15, ale twój brat, ten twój brat, który się ciągle czepia, którego wady mógłbyś recytować przez godzinę z pamięci. Bóg do ciebie przemówi przez niego. Uważaj. Uważaj. To było tragiczne, że ci mieszkańcy Nazaretu na pewno byli chorzy. Niektórzy, jak to w każdym mieście. Były tam chore dzieci zapewne. Byli tam cierpiący starcy. Byli tam paralitycy. Prawdopodobnie byli sparaliżowani. To chorób wtedy było mnóstwo. I wiedzieli, że Jezus może uleczyć. Słyszeli, że nie takie cuda robi. Ale powiedzieli, o nie, od Jezusa? Syna cieśli? Ja? Uzdrowienie? A w życiu, dziękuję. Moja matka? Ani mi się ważcie chodzić do tego Jezusa. Ani mi się ważcie. On tam dla mnie żadnym mistrzem nie jest. I przeszedł Jezus. Niósł w rękach zdrowie. Kochani, ile zdrowia i szczęścia dla nas jest w rękach naszych najbliższych. Ile razy rozmawiałem z ludźmi, którzy zdecydowali się na rozwód. Proszę Państwa, mówię, Państwo macie syna, tak, ile ma lat? 10. Już wie, że się rozwodzicie? No właśnie jutro mu powiemy. Proszę Państwa, to będzie dla niego potworna tragedia, wiecie? Wiemy. Proszę Państwa, dzieci z rozbitych rodzin mają ogromnie obniżone szanse na szczęście małżeńskie w rodzinie, wiecie? Wiemy. Ludzie, opanujcie się. Przeproście się, zacznijcie jeszcze raz, uznajcie, żeście się gdzieś pomylili. Dam wam adres rekolekcji dla dialogu małżeńskiego. Niedaleko, u Laski, Magdalenka. Spróbujcie jeszcze raz. Oczy w ziemię, oczy zaszklone, nie. Ale wasz syn, rozumiecie, kochacie go? Kochamy go bardzo, proszę księdza, i bardzo jest go nam żal. No to opanujcie się, przecież to jest wszystko do zrobienia. Nie. Rozumiecie, to jest największa tragedia człowieka, że dobro jest w zasięgu ręki. Tylko trzeba by się upokorzyć. To było dla mnie jeden z największych wstrząsów na wykładach z teologii, kiedy się dowiedziałem, że nie Bóg ludzi wsadza do piekła. Ludzie idą sami do piekła. Ludzie idą sami do piekła. Bóg ich błaga, żeby oni nie szli do piekła. Być może ktoś z Państwa od lat jest w jakimś piekle. Bo kiedyś była kłótnia z bratem o te 300 zł, co to mi pożyczył na święta i nie oddał. I nie wybaczy. Cierpisz? Cierpię. Zadzwoń do niego. Nie. Słuchaj, przecież gdybyście się z żoną tak usiedli przy kieliszku nawet wina, powiedzieli sobie, słuchaj, no wtedy byłem podły, odbiło mi coś, no rzeczywiście tam flirtowałem z jakąś panią, proszę cię, wybacz mi, pocałuję cię w rękę, uklęknę przed tobą. Słuchaj, mielibyście po prostu święto niesamowite w domu? No mielibyśmy. No to zrób tak. Nie. To jest dramat człowieka, proszę Państwa. Idź do spowiedzi i powiedz, proszę księdza, w imię Ojca i Syna to jako zakręcie spowiedzi, drugie w imię Ojca i Syna, żebym nie umarł. No zrobiłem to, to i to. No zrobiłem i zawsze na spowiedzi mówiłem tralalala, potknąłem się, to szóste przykazanie, zgrzeszyłem 36 przez 6, żeby ksiądz się tak od razu nie domyślił. A teraz, proszę księdza, walnę prosto z mostu. No po prostu w dzieciństwie bawiłem się w lekarza i w życiu tego nie wyznałem. No głupio mi strasznie, bo chłop jestem stary, ale proszę księdza, się w nocy budzę i mi się to śni. Wystarczy, że pójdziesz, tam siedzi ksiądz, że powiesz prosto z mostu i odejdziesz z kościoła 10 kilo lżejszy. I będziesz szedł placem zamkowym 10 centymetrów nad ziemią. Wiesz? Wiem. No to idź. Nie, nie. Znaczy muszę pomyśleć o tym, proszę księdza. Muszę się zastanowić. Bezradność Pana Boga. Czego chcesz naprawdę? Otóż właśnie tu się pokazuje, proszę Państwa, ja wiele przykładów na to dawałem, prawda, że nieraz ktoś leży, mówi, ale mi się pić chce. Jezu, jak mi się pić chce. Matka dzwoni, mówi, syneczku, co? Pić mi się chce. Idź do lodówki, jest woda mineralna. O, nie, za daleko. Czego ty chcesz? Bóg nam pokazuje, czego my chcemy. My sami nie wiemy, czego chcemy. Nam się wydaje, ten wydział propagandy nam robi tutaj takie, a to wszystko jest często po prostu jakaś gra, jakiś tylko sztandar. Odwoływałem się do tego już na pewno na mszach tutaj o 15, o tym wątku bajkowym, kiedy się Bóg przebrał, kiedy się książę przebrał za żebraka i chodził szukać żony dla siebie. Bóg się przebrał za żebraka, proszę Państwa. Bóg się przebrał za żebraka, przebrał się w tą mszę świętą, taka zwykła, wino, opłatek, ksiądz, wy, kościół. Tak jak tydzień temu i tak jak dwa, nic, żadnej sensacji. Boże drogi, no jesteśmy pięknym zgromadzeniem, ale jakżeż nam tam do zgromadzenia w Dortmundzie czy w Berlinie dzisiaj wieczorem tyle tysięcy ludzi, fale będą robić, krzyki, entuzjazm. To my, taka parafiańszczyzna, wybaczcie mi w dobrym tego słowa znaczeniu. Bóg się przebrał. Bóg się przebrał za starego proboszcza z twojej rodzinnej parafii gdzieś tam na wiosce. Bóg się przebrał za siostrę zakonną, która nieraz cię pobudzi do myślenia, kiedy widzisz, jak idzie z upośledzonymi dziećmi ulicą. Bóg się poprzebierał i pyta, kochasz mnie? Bóg wiedział, że ludzie będą go pragnęli dla jakichś doczesnych spraw, więc Bóg jak ten książę się poniżał, w końcu się dał ukrzyżować i powiedział, ludzie, a teraz mnie kochacie. Nie rozpoznali go, ani faryzeusze, ani uczeni w piśmie, ani Piłat go nie rozpoznał, nawet uczniowie wtedy zwiali, nie wierzyli, że to jest Mesjasz. Czy teraz mnie kochacie, kiedy przyjdę do was taki uniżony? Czy teraz mnie kochacie? Kochani, wielu ludzi wpadło w pychę. Pamiętajcie, ksiądz Aleksander Fedorowicz powiedział, z pychy duma i z pychy nieśmiałość. Pamiętajcie Państwo, nieśmiałość jest często przejawem pychy. Jestem nieśmiały, bo nie zaryzykuję wyjścia i pokazania siebie, bo się skompromituję, jak wypadnę, więc zawsze stoję w ostatnim rzędzie i się przyglądam na innych. Pycha jest wirusem, który mutuje. Po takiej fantastycznej spowiedzi, kiedy rzeczywiście się upokorzysz do dna, jeszcze kochany nie wyjdzie z kościoła, a ci powie, aleś się wyspowiadał, nie? Moi sąsiedzi to się tak nie spowiadają jak ja. I ksiądz nawet widziałem, że tak mnie podziwiał trochę przy konfesjonale. Jeszcze z kościoła się nie wyjdzie, a wirus już zmutuje. Szatan się postarał o jakiś kolejny wariant. Ale wielu ludzi tą, tak jak powiedziałem, tą swoją pychę bardzo ukrywa. Często Pan Bóg przychodzi, powiedziałem, Pan Bóg jest fanatykiem wolności. Przychodzi do nas i mówi, kto jest Bogiem? Ja czy ty? Jak my mu odpowiemy, ja jestem Bogiem, to Pan Bóg powie, zarządź sobie w życiu. Proszę, jesteś Bogiem. Natomiast my często mówimy, Panie Boże, ty jesteś Bogiem, oczywiście. Tylko tyś jest święty, tylko tyś jest Panem, tylko tyś najwyższy. I mam tu dla ciebie program działania, Panie Boże. Dlatego przychodzimy nieszczęśliwi. Nie układa mi się, proszę księdza. Przychodzi Bóg Jan Kowalski i ma zastrzeżenia do Boga w Trójcy Świętej Jedynego, że tamten drugi nie realizuje jego planu. No proszę księdza, do ślubu były 2 miesiące i się zerwało. Jak on śmiał, no książka życzeń dla żalem. Proszę natychmiast. Pan Bóg mówi jeszcze raz, skoncentruj się. Ty jesteś Bogiem, czy ja jestem Bogiem? I Pan Bóg mówi, jeśli ty jesteś Bogiem, odsuwam się, natychmiast sobie rządzisz. Jeśli ja jestem Bogiem, to schowaj te karteczki tam do swojej szufladki i ja zaczynam realizować plan. Bo dwóch Bogów w twoim życiu nie będzie. Czy jesteś na to na tyle pokorny? Wielu ludzi, kochani, przejęło sprawy w swoje ręce i dziwi się, że się nie układa. Ale z drugiej strony sobie mówi, wielu ludzi, tak jak ja, żyje. Poza tym jakoś się żyje, nic się nie dzieje. Kochani, ktoś mi kiedyś dał parę lat temu, tak do teraz z zeszytu gdzieś mi wyleciał, nawet nie znam autora, przepraszam, może ktoś zna, może to nawet osoba znana, dał mi ktoś na ksero taki wiersz. Kiedy Ewa trzymała w prawej ręce zakazany owoc, nic się nie działo, więc go nadgryzła. Ostrożnie go nadgryzła i nic się nie stało. Wielkie słońce świeciło, wodospad huczał, rajskie ptaki śpiewały dalej, więc potem jeszcze raz ugryzła, a potem jeszcze raz. Chrup, chrup, chrup i w końcu połknęła to całe przeklęte jabłko. Proszę Państwa, wielu ludzi jest pysznych, A Pan Bóg, miłośnik wolności, mówi, przepraszam, Pan Bóg to, owsiak to chyba z Pana Boga ściągnął, to rób ta, co chce ta. Bo Pan Bóg mówi, rób ta, co chce ta, ludzie. I ludzie robią, mówią, nic się z tego nie dzieje. My jesteśmy chrześcijanami, ale mieszkam z dziewczyną we ślubu, współżyjemy i bardzo, ksiądz mówi, że się coś stanie. Nic, pioruny nie walą. Potopu w domu nie ma. Chrup, chrup, chrup. Powolutku zjadamy jabłko. Proszę Państwa, to, co jesteśmy teraz świadkami, to Europa powoli chrup, chrup, chrup zjada kłamstwo, że homoseksualizm jest dobry. Nic się nie dzieje. Pokazują nam w telewizji homoseksualistów. Państwo zauważyliście? Wszyscy uśmiechnięci. Elton Jones, ukochanym facetem. Wszyscy homoseksualiści są uśmiechnięci. Ja sobie przypominam komunistyczne filmy po wojnie. Pamiętacie Państwo Irena do domu? We wszystkich scenach świeci słońce. W powojennych filmach w Polsce nie padał deszcz. W powojennych filmach wszyscy byli uśmiechnięci i radośni. Wszyscy homoseksualiści, którzy nam pokazują geje na paradach, wszyscy są szczęśliwi. Wszyscy radośni. Czy Państwo nie widzicie propagandy stalinowskiej? To jest dokładnie to samo. Chrup, 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 powolutku zjadamy kłamstwo. To jest ten sam mechanizm. Kiedyś był problem robotniczy i on rzeczywiście był. Wielu ludzi żyło w niesamowitej nędzy w Europie i w Polsce. Dzisiaj mamy homoseksualistów i to jest problem. My, ludzie kościoła i księża, nie zawsze mamy dla nich ofertę. Oni rzeczywiście byli często poniżani przez otoczenie. Oni rzeczywiście przeżywali tragedię. Więc wtedy znaleźli się opiekunowie tych robotników, a teraz znaleźli się opiekunowie homoseksualistów. Znaleźli trochę naiwnych wtedy, że to będzie wszystko takie równe i piękne. I dzisiaj znajdują naiwnych. I przekształcają świat. Rozwiązaniem dla sprawy robotniczej było zniszczyć kościoły, wysadzić powietrze dworki, zrównać wszystkie majątki i będzie szczęście. Dzisiaj mamy rozwiązanie kolejne fałszywe. Dajmy im prawo do małżeństwa, adoptowania dzieci i wszyscy będziemy szczęśliwi. Po eksperymencie komunistycznym zostało nam kilkadziesiąt milionów grobów. I zrujnowanie ładnego kawałka świata. Chrup, chrup. Tej pysze dzieje się na naszych oczach dokładnie to samo, proszę Państwa. I proszę mi wierzyć, że już po eutanazji i rozkrzyczanej aborcji mamy już miliony grobów. Miliony bezimiennych grobów. Czego Ty naprawdę chcesz? Kochani, szczęśliwi ludzie pokorni. Zakończę może tak. Powiedziałem to dzisiaj już, że wiele ludzi jest przekonanych, chyba słusznie, że najszczęśliwszym okresem życia jest dzieciństwo. To z wiekiem przychodzi sentyment do dzieciństwa. Rodzice o wszystko dbali, a myśmy, mi się te wakacje ciągle przypominają, jak chodzimy tymi rozpalonymi ulicami Warszawy. A nas fascynował ślimak w Parku Krasińskich. A nas fascynowały opowiadania dziadka, jaki dziadek był mądry. I ten obraz w kościele patrzyliśmy i babcia opowiadała. A potem mieliśmy 15-16 lat i doszliśmy do wniosku, że ten ślimak to taki bzdurny, że ten dziadek to się na życiu nie zna, a ten obraz to kiczowaty. I proszę Państwa, staliśmy się mądrzy, światowi i smutni. I wzięliśmy na plecy cały worek kamieni pychy. Wiecie, dlaczego ludziom jest tak ciężko? Bo niosą na plecach worek pychy. Boże, ileż to roboty z tą pychą. Codziennie trzeba tyle ludzi skrytykować. Jak Pan Bóg. Codziennie trzeba sądy robić ludziom ostateczne i szczegółowe i osobiste. I trzeba się mądrzyć i na wszystkim się znać. Na polityce. Kiedyś Państwu mówiłem, mój znajomy pracował w Akademii Białymstoku, jeździł pociągiem i kolejarze wsiadali z nocnej zmiany do pociągu, wyciągali karty, zaczynali grać w tysiąca. On mówi, wiesz, stary, oni się na wszystkim znali. Na Kuwejcie, na Iraku, na polityce międzynarodowej, na stopach procentowych, na kobietach, na dzieciach, na telewizji, na sztuce, na filmie. Oni się na wszystkim znali. Proszę Państwa, ciężko jest ludziom pysznym. Oni się na wszystkim muszą znać. Pamiętacie z dzieciństwa? Dziś już chyba takich bajek nie ma. Żył sobie prosty szewczyk, który łatał buty i był szczęśliwy. Dzisiaj dzieci wypowiedziały, głupi naiwniak, buty łatał. Pamiętacie, jak kiedyś były wywiady z ludźmi w telewizji? To ludzie mówili, panie redaktorze, ja to jestem prosty człowiek. Dzisiaj nawet jak rolnik się wypowiada na temat Unii Europejskiej, on doskonale wie, czy to jest dobre, czy złe. Wszystko rozumie. Przepraszam, ja się na tym nie znam, dlatego z podziwem tak patrzę. Proszę Państwa, wiecie, dlaczego jest nam tak ciężko? Bo mamy taką głowę, już mamy z kręgosłupem kłopoty od tej głowy. Taką głowę mamy i mamy kłopoty z kręgosłupem. I warto z tego, przepraszam, nie głowy, a balonu spuścić trochę powietrza. I powiedzieć: Panie Boże, jak to dobrze, że Ty jesteś Bogiem. Że ja się na wszystkim nie muszę znać. Że Ty mnie prowadzisz. Że dałeś nam modlitwę chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. A jutro? Twoja sprawa, Panie Boże. Jak kiedyś żeśmy przygotowywali procesję Bożego Ciała tutaj z wojskiem na krakowskim przedmieściu, to było 12 lat temu, i stałem z takimi oficerami starszymi już i mówię: ciekawe panowie, czy jutro będzie pogoda na to Boże Ciało. A taki stary oficer mówi: proszę księdza, co się ksiądz martwi? Pan Bóg starszy człowiek, wie co robi. Tak mi to utkwiło w głowie. Co się martwisz? Pan Bóg starszy człowiek, wie co robi. Naprawdę On wie, co robi. I kiedy przyszedł do Nazaretu jako zwykły syn cieśli, miał dla nich tyle darów, a te mądre balony na tych ledwo wytrzymujących kręgosłupach powiedziały: syn cieśli, wracamy do domu. I stracili zdrowie. Pamiętajmy o pokorze. I może już dzisiaj, może jutro spotkamy właśnie brata, siostrę, sąsiada takiego z podstawowym wykształceniem, który nam zwróci uwagę, że za głośno drzwi zamykamy na klatce schodowej. Jakaś babina nam powie, że się tutaj spychamy na poczcie, bo się nieraz spychamy. Trzeba powiedzieć: przepraszam. Przepraszam. I Pan Bóg mówi: o, jesteś pokorny. Zasłużyłeś na wielkie dary Boże. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Bogu, który uniżył się, upokorzył się przed nami aż po krzyż, aż po Golgotę. Przez publiczną nagość i publiczne cierpienie i agonię. Temu Bogu przedstawmy nasze prośby i błagania. Pomódlmy się w intencji papieża, biskupów i kapłanów, tych, którzy w Kościele są postawieni na świeczniku i tych, którym łatwo o pokusę pychy, aby pozostali pokornymi uczniami w służbie Chrystusa Pokornego. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za ludzi obdarowanych przez Pana Boga. Za artystów, polityków, dziennikarzy, ludzi wykształconych, za ludzi pięknych, bogatych. Też bardzo łatwo im wpaść w pychę i zarozumiałość. Niech nie stracą tych darów w potępieniu pychy. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za ludzi wierzących i praktykujących, którzy chodzą do kościoła, którzy nie popełniają spektakularnych grzechów, nie upijają się, nie palą, nie bluźnią, aby pozostali pokorni, bo w głębi serca każdy z nas zadzi jakiś brud. Abyśmy nie zajmowali się drzazgami w oczach bliźnich, kiedy swoje belki ukryte mamy. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy wypoczywają nad morzem, na Mazurach i w górach, niech to będzie wypoczynek na chwałę Boga, a nie wypoczynek oparty na grzechu. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji dziękczynno-błagalnej w piątą rocznicę ślubu Anny i Adama Diabłońskich, ich dzieci. Małżeństwo to ogromna próba pokory. Niech dzisiejsi jubilaci przejdą tę próbę zwycięsko, niech Bóg im błogosławi. Ciebie prosimy. Za świętej pamięci Elżbietę, Zygmunta, Mieczysława, Arkadiusza, zmarłych z rodziny, niech dobry Bóg obdarzy ich wiecznością. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy czuwali, bo Bóg do nas przyjdzie przez brata, matkę, babcię, kolegę, grzesznika, niewierzącego. Bóg do nas przyjdzie, aby sprawdzić, czego my naprawdę chcemy, abyśmy z tej próby wyszli zwycięsko. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Ty umyłeś nogi swoim uczniom. Spraw, abyśmy w swoim życiu także obmywali serca, nogi, ręce, oczy tym, którzy są niżej od nas postawieni, wobec których może mielibyśmy pretekst wywyższenia, abyśmy byli sługami sług Bożych, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.